Przyjęliśmy cykl rozważań, pewną ciągłość tematyki na podstawie czytań z trzeciej niedzieli Adwentu, z 17 grudnia, a były to czytania, przypomnę, z pierwszego listu do Tesaloniczan z rozdziału 5, które brzmiały: zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. W tych słowach świętego Pawła wyodrębniliśmy 7 rad, które właśnie czynimy przedmiotem naszej refleksji. Omówiliśmy już 2 rady: radujcie się i nieustannie się módlcie. Pozostały nam jeszcze: dziękujcie, ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, badajcie duchy i unikajcie wszelkiego zła. I właśnie tę ostatnią radę, choć nie jest ona w tej kolejności, w jakiej wymienia je święty Paweł, chciałbym uczynić przedmiotem dzisiejszej refleksji, tym bardziej, że skłania do tego zarówno kontekst Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy, jak i tematyka poruszona podczas mszy świętej, a więc problem kuszenia, w następstwie którego dochodzi do zła. A zatem tematem naszej refleksji jest: unikajcie wszelkiego zła. Rada ze wszech miar rozsądna, bo wiemy, że dużo łatwiej jest zapobiegać, aniżeli leczyć. Profilaktyka mniej kosztuje i jest mniej inwazyjna, mniej uciążliwa. Nie znaczy to, że profilaktyka jest już zupełnie rzeczą łatwą. A o tej profilaktyce duchowej, o tym przestrzeganiu przed złem, wielokrotnie przypomina Pismo Święte i można powiedzieć, że profilaktyka duchowa jest takim podstawowym narzędziem, podstawową sprawą w walce duchowej i w ogóle w ascezie chrześcijańskiej. Przede wszystkim na kartach Pisma Świętego ta profilaktyka sprowadza się do czujności. W Ewangeliach i w listach Pawłowych jest bardzo wiele wezwań do czujności. Właśnie do tego, aby nie pozwolić, iż by pojawiło się zło. Przypomnijmy niektóre słowa z tym związane. W Ewangelii Mateuszowej mamy na przykład takie zdanie w 24 rozdziale: czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Rozdział następny: czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. 26 rozdział: wtedy rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I kilka wierszy dalej, w czasie swojej agonii w ogrójcu, Pan Jezus mówi: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. To są właśnie wezwania do czujności. Podobnie święty Łukasz w 12 rozdziale pisze słowa Jezusa: szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. W innym miejscu święty Łukasz pisze: czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w rozdział 16, wiersz 13 pisze: czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. W innym miejscu, w liście do Efezjan, czytamy: wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu, na tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych. I jeszcze 2 zdania ze świętego Pawła z listu do Kolosan i do Tesaloniczan. Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając w niej wśród dziękczynienia. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. I niemal te same słowa powtarza święty Piotr w swoim liście. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Zauważmy, to nie jest sprawa zupełnie przypadkowa, że tak często i z taką determinacją pojawiają się wezwania do czujności, czyli właśnie do profilaktyki, do zapobiegania sytuacji, w której to zło może się pojawić i może się umocnić. A zatem pierwszą czynnością w tej profilaktyce życia duchowego, w tym unikaniu wszelkiego zła, warto zwrócić uwagę na to podkreślenie wszelkiego zła, jest czujność. A czym jest czujność? Wielokrotnie mówiłem już, że łatwo sobie wyobrazić tę postawę czujności, myśląc o na przykład żołnierzu na warcie, o wartowniku, czy psu pasterskim, który czuwa, czyli rozgląda się, bacznie obserwuje. Jeżeli zauważy jakąkolwiek, nawet niewielką zmianę, natychmiast reaguje. Zapobiega zaistnieniu sytuacji, której potem już można nie dać rady. I właśnie na tym polega czujność. Na obserwowaniu, na śledzeniu, analizowaniu, porównywaniu sytuacji obecnej z poprzednią, także na przewidywaniu konsekwencji, jakie mogą się pojawić z zaistniałej sytuacji. I właśnie ta czujność jest podstawowym elementem chrześcijańskiej ascezy, który znajduje wyraz między innymi w praktyce rachunku sumienia podejmowanego niezależnie od sakramentu pokuty. Może jakoś takie mam wrażenie, mniej się teraz mówi o tej potrzebie rachunku sumienia. Kiedyś chyba więcej jakoś o tym mówiono. Na przykład przy okazji codziennej modlitwy, codziennego wieczornego pacierza, który powinien być poprzedzony krótkim rachunkiem sumienia. Mamy też przed kompletą wezwanie, przypomnienie do krótkiej refleksji nad tym, jak minął dzień. Zwłaszcza gdy przy okazji rekolekcji czy jakichś wspólnych spotkań odmawiamy kompletę, ten czas na rachunek sumienia ma znaczenie już tylko czysto symboliczne. Jest to jakaś tam chwila, w której nawet trudno uświadomić sobie, która godzina, a co dopiero, żeby dokonać jakiejś analizy minionego dnia. Niemniej lekceważenie tego zalecenia nie zmienia faktu, że ten rachunek sumienia, tak zwany rachunek szczegółowy, nie stracił swojej wartości. Ma ogromne znaczenie dla owego unikania wszelkiego zła. Mówimy więc o rachunku szczegółowym, co nie znaczy rachunku drobiazgowym. Ale ta nazwa odróżnia go od rachunku ogólnego, który jest jakimś okresowym bilansem swojego życia. Natomiast rachunek szczegółowy, niezależnie od tego, czy on jest bardzo drobiazgowy, czy mniej drobiazgowy, to jest skonkretyzowany na jakiejś jednej czy kilku najwyżej ważnych kwestiach, które chcemy wdrożyć w swoje życie. Ten rachunek służy wyrabianiu pewnej czujności, pewnej wrażliwości, pewnych też dyspozycji, jednym słowem służy wyrobieniu cnoty, wyrobieniu sprawności moralnej do postępowania zawsze w miarę godziwego. Stąd też, ponieważ człowiek jest dość aktywny, wykonuje wiele różnych czynności, wiele wypowiada słów, więc potrzeba częstej samokontroli, częstej weryfikacji i stąd zalecenie, aby rachunek szczegółowy był sprawowany kilka razy dziennie w środowiskach formacji, jak seminaria czy nowicjaty, zwykle jest przewidziany przed obiadem, przed posiłkiem, w południowym, przed posiłkiem wieczornym i przed snem, czyli trzy razy dziennie. No, znowu pozostaje pytanie, czy rzeczywiście formalnie on jest przewidziany, ale czy rzeczywiście w organizacji, w przebiegu tych modlitw przed posiłkiem i na przykład w nowicjatach czy w seminariach, czy rzeczywiście jest szansa na taki rachunek. Więc to jest kwestia odpowiedzialności każdego człowieka, który niezależnie od tego, czy w modlitwie zbiorowej ma możliwość skupienia się, zastanowienia nad sobą, czy też nie, powinien samemu taką chwilę zatrzymania się nad sobą podjąć. Tym bardziej, że różnie ludzie, różne mają też dyspozycje. Jest ktoś, komu wystarczy dwie minuty, żeby jakoś ogarnąć swój dzień. Ktoś inny potrzebuje na to na przykład 10-15 minut, więc jest inny stopień wrażliwości i też no, nie można tutaj jakoś tak jednakowo tej sprawy traktować. Niemniej jednak raz jeszcze podkreślmy, że w tym zapobieganiu wszelkiemu złu rachunek sumienia szczegółowy podejmowany kilka razy dziennie, 2, 3, czasem 4, ma duże znaczenie. Temu samemu celowi, wyrobieniu tej pewnej czujności, pewnej też i powściągliwości, bo temu celowi służy czujność, w tym samym stylu funkcjonuje dobrze skonstruowana karta pracy nad sobą. Z tego co wiem, w waszej wspólnocie instytutowej ta praktyka była i chyba jest podejmowana. Tak zwana schedula czy karta pracy, różnie to się nazywa. Nie wiem, jak to wygląda, nie chcę tutaj zabierać głosu, ale nie chciałbym, to znaczy bałbym się sytuacji, w której karta pracy nad sobą będzie służyła tylko do kontroli finansów. Bo to są akurat, powiedziałbym, sprawy dalsze, może nie całkiem bez znaczenia, ale chyba ważniejszą jest właśnie ta samokontrola własnych motywacji, pragnień, zachowań, działań, tych drobnych, które mogą być okazją do poważniejszego zła. Warto by więc było przemyśleć te karty pracy nad sobą i też nie chcę tu zabierać głosu, ale z własnych doświadczeń i eksperymentowania z kartą pracy nad sobą w stosunku do samego siebie mogę powiedzieć, że nie ma jednej standardowej karty pracy dla całej wspólnoty. To trochę mija się z celem. Taka karta pracy nad sobą powinna być wypracowana odpowiednio do potrzeb konkretnych osób i do konkretnego czasu. Bo jeżeli kontrolujemy swoje zachowania, swoje praktyki pobożnościowe na co dzień przy pomocy takiej karty pracy, no to wiadomo, że po jakimś czasie wyrabia się już określona sprawność i pewne zadania, które do tej pory były pod kontrolą, one już tej kontroli nie będą wymagały, bo sprawność ta staje się już czymś naturalnym, tak jak na przykład mycie zębów czy czesanie, jeżeli kto ma co czesać. A zatem chodzi o to, aby przy pomocy czy to rachunku sumienia szczegółowego, czy takiej karty pracy nad sobą codziennej, czy wielu innych technik, sposobów, jest ich, można tutaj mówić o wielu różnych takich metodach, w każdym razie chodzi o to, aby zapobiegając złu, stawać przed lustrem własnego sumienia, żeby niejako zobaczyć się. Tak jak kontrolujemy swój wygląd, bo chcemy dobrze wyglądać, nie chcemy sprawić przykrości ludziom na ulicy, mówiąc tak eufemistycznie, raczej sami chcemy się dobrze czuć, więc często zerkamy w lustro. Lustro jest naszym przyjacielem i zarazem naszym zdrajcą. Więc podobnie trzeba też stawać przed lustrem swojego sumienia, które będzie takim przyjacielem, już nie zdrajcą, ale przyjacielem, który będzie nas chronił przed różnego rodzaju czasem ukrytym złem, jeżeli go nie będziemy chcieli na czas zobaczyć, to potem może się okazać, że trudno będzie sobie poradzić. Jest takie cenne zalecenie w jednej z książek Michela Quasta, księdza Michela Quasta. Kiedyś przed laty znalazłem takie zdanie, które myślę, że warto tu przypomnieć. Quast adresował to zdanie do dziewcząt, do kobiet. Jeżeli chcesz być piękna, to zatrzymaj się 5 minut przed lustrem, 10 przed własną duszą, 15 przed Bogiem. 5 przed lustrem, 10 przed własną duszą, 15 przed Bogiem. To jest pół godziny. Mniej więcej tyle, ile zajmuje zrobienie makijażu czy pomalowanie paznokci. Zauważmy dalej, że te cytaty na temat czujności, które przywołałem wyżej, Pan Jezus, w tych cytatach Pan Jezus mówi o związku czujności z modlitwą. Często Pan Jezus mówi: czuwajcie i módlcie się. A zatem nie wystarczy tylko sama czujność, sam rodzaj jakiejś autokorekty, samowychowywania, ale chodzi przecież o stworzenie w sobie jednego nowego człowieka, jak pisze święty Paweł w liście do Efezjan. Chodzi o to, że ma się w nas stawać nowy człowiek. A więc nowy człowiek, który jest człowiekiem na wzór Jezusa Chrystusa. Dlatego potrzeba nam jest współpracy z łaską, dlatego tak ważny jest element modlitwy w tej czujności. Diabeł zna nasze słabości. Można powiedzieć, że jest takim stworzeniem, które dokładnie nas obmacuje ze wszystkich stron i szuka najmniejszych szczelin naszego charakteru, naszej osobowości, którymi mógłby się wślizgnąć do środka i zawładnąć tą przestrzenią serca. Dlatego najpierw samemu trzeba dokładnie siebie poznać. Tak jak znamy swoją fizjonomię, swoją twarz, swoje ciało, bo je często oglądamy, czy w lustrze, czy przy innych okazjach. Podobnie tu dobrze byłoby lepiej poznawać własne wnętrze, poznawać siebie w sytuacjach przeciwnych. One nas wiele uczą. Człowiek generalnie się boi takich sytuacji trudnych dla siebie, sytuacji próby, krytyki, ale właśnie te różne sytuacje, których my się boimy, od których uciekamy, one też nas mogą wiele nauczyć, mogą nam pokazać te właśnie różne słabości, te szczeliny, te pęknięcia, które jeszcze nie powodują zawalenia się gmachu, ale jeżeli nie zostaną w porę zabezpieczone, mogą być niebezpieczne w dalszej perspektywie. I to jest właśnie sposób na owo unikanie wszelkiego zła. Potrzeba w tym zabezpieczaniu tych pęknięć, tych szczelin, przez które to zło może się wkraść, potrzeba nam jest pomocy łaski Bożej. Często sobie sami ze sobą już nie radzimy. Dlatego potrzebna jest modlitwa połączona z czujnością. Tak jak to święty Paweł wyznaje w liście do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Sam niewiele zrobię, ale z pomocą tego, który mnie umacnia, wszystko mogę. Przypomina mi się takie słowa świętej Teresy od Jezusa. Nie przytoczę ich tutaj może dosłownie, ale zapamiętałem taki obraz, kiedy ona wyznaje, że kiedy walczy obydwoma rękami ze złem, mówi: na pewno zginę. Ale kiedy walczę jedną ręką ze złem, zwyciężę, bo drugą trzymam się Chrystusa. Więc w tym zapobieganiu złu trzeba się uchwycić Chrystusa poprzez modlitwę. A zatem trzeba modlić się po pierwsze o rozpoznanie swoich słabości, swoich skłonności, prosić Ducha Świętego o światło, aby lepiej zobaczyć, nie bać się też zobaczyć tych pewnych skłonności, słabości, które się pojawiają, stanąć w prawdzie, a z drugiej strony modlić się o oddalenie pokus i zła, tak jak to czynimy w modlitwie Ojcze Nasz. Mówimy, nie wódź nas na pokuszenie. To nie znaczy, że Pan Bóg nas prowadzi do upadku. To jest staropolskie tłumaczenie, którego właściwy sens jest taki. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Strzeż nas przed pokusą. Oto trzeba nam się w sposób świadomy modlić, aby unikać wszelkiego zła. W tej modlitwie zabezpieczającej nas przed wszelkim złem, i tym mniejszym, i większym, jest szerokie pole do praktykowania trochę może zapomnianej prawdy o obcowaniu świętych. Nie zapominajmy prosić Matkę Najświętszą, świętego Józefa, który jest opiekunem dziewic, swoją patronkę czy swojego patrona, a zwłaszcza prosić anioła stróża o pomoc w tym zabezpieczeniu siebie, swojego wnętrza przed wpływem zła. Bo zwłaszcza jeśli chodzi o anioła stróża, no często ta pobożność anioła stróża kończy się z okresem dzieciństwa. Anioł stróż nam się kojarzy jako taki młodzieniec o twarzy i kształtach dziewczyny z wielkimi skrzydłami, który przeprowadza dziecko przez most z dziurami. No piękny, ale trochę infantylny obraz. Tymczasem anioł stróż jest naszym nieodłącznym towarzyszem. Od momentu naszego poczęcia aż po całą wieczność jest naszym nieodłącznym towarzyszem. Nikt poza Bogiem lepiej nas nie zna jak nasz anioł stróż. Jest przy nas zawsze i wszędzie, także wtedy, kiedy grzeszymy. Więc po to jest nam dany, aby nas przeprowadził przez ziemię do zbawienia. Po to jest nam dany, aby nas chronił od zła. Więc chciejmy korzystać z tej Jego potężnej pomocy, aby nam pokazywał nasze słabości, nasze błędy, ale jednocześnie oddalał wszelkie pułapki, wszelkie potrzaski, jakie są zastawiane na naszej drodze. Warto też modlić się do dusz czyśćcowych o pomoc w tym unikaniu wszelkiego zła. Zmarli przecież, którzy nas kochali za życia, kochają nas także po śmierci i oni dobrze nas rozumieją, bo sami przecież borykali się tak jak my z przeciwnościami ziemskiej egzystencji i mając teraz już inną perspektywę, już patrując się teraz w oblicze miłosiernego Boga, mogą za nami orędować, mogą wypraszać dla nas potrzebne łaski. W unikaniu wszelkiego zła cenną pomocą jest słuchanie przestróg, zwłaszcza tych, które są na kartach Pisma Świętego. Także Kościół nas przestrzega. Nauczanie Kościoła, to, które słyszymy na co dzień, zawiera wiele napomnień, wiele przestróg, wiele takich znaków ostrzegawczych. Uważaj, tam jest niebezpieczeństwo, tak się nie robi, to tak się może skończyć. Warto brać sobie do serca te wszystkie przestrogi, aby nie pobłądzić, aby skorzystać też z negatywnego doświadczenia tych, którzy o tych swoich przestrogach mówią. O tych swoich doświadczeniach mówią. Na przykład, jeśli chodzi o te przestrogi, wiele jest ich na kartach Pisma Świętego. Ja na przykład w księdze Syracha znalazłem kilka takich przestrog. To tak tytułem zaspokojenia ciekawości. W rozdziale 25, wiersz 17 księgi Syracha znalazłem taką przestrogę. Złość kobiety zmienia wyraz jej twarzy, zeszpeca jej oblicze na kształt niedźwiedzia. W innym miejscu, w tym samym rozdziale, dwa wiersze dalej. Małe jest wszelkie zło wobec przewrotności kobiety. To są przestrogi. W rozdziale 26, wiersz 6 księgi Syracha. Z gryzotą serca
i smutkiem jest kobieta zazdrosna o kobietę. A to jest bicz języka, co wszystkich dosięga. Przestroga przed zazdrością. Dalej, w rozdziale 42, wiersz 13 jest taka przestroga. Jak bowiem z odzienia wychodzą mole, tak przewrotność kobiety z jednej na drugą. Oczywiście są też przestrogi pod adresem mężczyzn, ale to będę o tym mówił, występując przed mężczyznami. Drogie panie, można się właśnie uśmiechnąć na te przestrogi. Można je potraktować jako taką lekką złośliwość, ale warto się też takimi przestrogami, nie tylko tymi, ale innymi, warto się nimi przejąć. Często mówimy o ludzkich błędach, o problemach, jakie ludzie mają i można to czynić trochę w duchu plotkowania, przy okazji grzesząc czy obmawiając, ale kiedy mówimy o tych różnych słabych stronach, zamiast się gorszyć, można z nich wyciągnąć cenną lekcję dla siebie. Skoro widzimy, jakie konsekwencje przyniosło takie czy inne zachowanie, skoro widzimy, jakie cierpienia się wiążą z takim czy innym słowem, oceną, sytuacją, komuś to się wydarzyło, to warto pomyśleć, a gdyby to dotyczyło mnie, gdyby to się wiązało ze mną, to jest przestroga przed czasem lekkomyślnością, która potem może bardzo boleć. Zawsze lepiej przejąć się przestrogą, nawet na wyrost, aniżeli z góry zakładać, że mnie to nie dotyczy. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian 10:12 właśnie przestrzega. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. To jest przestroga przed taką pewnością siebie. Mnie to nie dotyczy. Mnie się to nie może wydarzyć. Wszystko się zdarza sługom ołtarza. Mawiał jeden z moich kolegów na wikariacie i miał dużo racji. Mówimy o profilaktyce, o tym zapobieganiu złu. I tak trzeba. Oczywiście nie będziemy w stanie zapobiec wszystkiemu, co się zdarzyć może. Nie wszystko też od nas zależy. Wiele rzeczy złych, niedobrych dzieje się niezależnie od naszych dobrych starań, naszej troski, naszej czujności, naszej modlitwy. Jest to jakaś tajemnica nieprawości. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego pomimo najlepszych chęci jednak to zło gdzieś tam nas ubodzie. I co wtedy robić, skoro się wydarzy zło? Czy to przez nas spowodowane, czy też zło, które nas dotknie? Co wtedy robić? Jak unikać jeszcze większego zła? Jak nie dopuścić do eskalacji tego zła? Jak nie dopuścić do tego, aby zło zatriumfowało? Ktoś powie, to niedopuszczanie, aby zło zatriumfowało, to zamiatanie pod dywan. Zawsze można tak powiedzieć. Często ci, którzy mówią, gorszą się tym, że w Kościele pewne sprawy zostały wyciszone, a więc zamiecione pod dywan. Najczęściej tacy ludzie sami mają nieporządek nie tylko pod dywanem. Tymczasem zauważmy, to nie chodzi o to, aby rozgrzeszać, aby usprawiedliwiać, aby mówić, nic się nie stało. Tylko chodzi o to, aby nie pozwolić, aby zło triumfowało, aby zło zniechęcało nasze serca. Nie można dopuścić do tego, aby naszą historię osobistą, narodową, historię Kościoła, nasze środowisko znaczyły tylko negatywne fakty. Aby zło było pewną wizytówką. To przecież nie o to chodzi. Zło się zawsze zdarzało w Kościele i będzie się zdarzać. Ale czy my mamy tylko patrzeć na tę negatywną stronę rzeczywistości? Czy ciągle tylko mamy się grzebać, przepraszam, w szambie? Więc właśnie o to chodzi, że musimy pokazywać to, co jest piękne i dobre, a nie ciągle tylko koncentrować uwagę na złu, które chce właśnie przyciągnąć naszą uwagę swoją okropnością i nas zniechęcić. Powiem to inaczej. Jestem ciekaw, jaki obraz naszego pokolenia na przykład będą mieli archeolodzy za kilkaset lat, jeżeli jeszcze po nas coś zostanie, kiedy na przykład będą badać pozostałości przekazów medialnych. Jaki będą mieli obraz naszej rzeczywistości? Kiedy w media tylko bez przerwy o wypadkach, o morderstwach, o zabójstwach, o gwałtach, o różnego rodzaju perwersjach. Czy tak jest obraz naszej rzeczywistości? I my mamy powiedzieć, no tak, tak jest. Owszem, to zło się zdarza. Tylko dlaczego pozwolimy krzyczeć złu i nie dopuścić do głosu tego, co dobre? Więc jeżeli mówimy, aby unikać wszelkiego rodzaju zła, to także w tym sensie, że nie pozwalamy, aby zło krzyczało, aby zło wykrzyczało swoją okropność, zagłuszając ten ogrom dobra, prawdy i piękna, który jest w nas, który jest wokół nas. Zło nie boi się plotki. Zło nie boi się propagandy. Zło boi się pokory i prawdy. Zło boi się pokory i prawdy. Nawet nie krytyki, ale pokory i prawdy. A pokora i prawda zawierają się w bardzo prostym słowie przepraszam. I tylko tyle. Wystarczy to jedno słowo i ewentualnie gest pojednania podanej dłoni, czy uścisk, czy cokolwiek innego. Raczej przy słowie przepraszam nie powinno być już żadnych innych komentarzy. Żadnych innych wyjaśnień, bo zawsze jest niebezpieczeństwo, że zabraknie tam, wprawdzie w słowie przepraszam będzie wyraz pokory i prawdy, ale w komentarzu, który czasami mamy pokusę dołączyć, już tej pokory i prawdy może zabraknąć. Im mniej mówimy przy okazji przepraszam, tym lepiej. Zawsze przecież można, mówiąc przepraszam, powiedzieć no przepraszam, ale to twoja wina. Bo jakbyś nie powiedział, to bym ja nie powiedziała. Przepraszam, że tak zrobiłem, ale jakbyś ty nie zrobił, to ja bym nie zrobiła, nie? No i oczywiście można w ten sposób niby się przeprosiło, niby się naprawiło, a tak naprawdę to przeproszenie staje się jeszcze cięższym oskarżeniem. I zamiast unikać zła, to zło się eskaluje. To jest trochę tak jak życzenia. Kiedyś mi ktoś składał takie życzenia, ale przykładowo. Życzę ci, żebyś był grzeczniejszy. Więc piękne życzenia, prawda? Przy okazji pstryczek. Więc jeżeli chcemy unikać wszelkiego zła, narzućmy sobie dyscyplinę. Szczere przepraszam, wystarczy, a reszta niech będzie milczeniem przed Panem Bogiem. W tym unikaniu wszelkiego zła można wiele osiągnąć przez zwrócenie uwagi na to, co się mówi, do kogo się mówi, gdzie się mówi, kiedy się mówi. Niestety mówimy za dużo. Mówimy wiele niepotrzebnych słów. Chodzi o to, aby wiedzieć, co się mówi, a nie mówić wszystko, co się wie. Zwykle nadmiar słów niczemu dobremu nie służy. Natomiast rzadko się zdarza, żeby ktoś zgrzeszył milczeniem. Zwłaszcza jeżeli to milczenie jest wypełnione modlitwą. Natomiast na ogół zdarza się grzeszyć nadmiarem słów niepotrzebnych, złych, złośliwych, pustych i tak dalej. I wtedy zło triumfuje. Unikanie wszelkiego zła to także unikanie niepotrzebnego mówienia. Zwykle tak jest, że jak ktoś nie ma wiele do powiedzenia, do przekazania, to dużo mówi. Z tym, że ilość nie przechodzi w jakość. I dlatego wystarczy.